Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Kończy się rok Wincentego Witosa, ustanowiony w 150. rocznicę jego urodzin. Trzykrotny premier w okresie międzywojennym, szef różnych odłamów ruchu ludowego, więzień Berezy Kartuskiej oraz wójt Wierzchosławic przez 23 lata, od 1908 do 1931 roku. O jego życiu i działalności rozmawiam z historykiem, profesorem Adamem Czesławem Dobrońskim. Witam pana.
Miło mi.
Jak udało mu się godzić funkcję wójta z funkcją premiera?
Był po prostu zdolny, można by powiedzieć tak trochę trywialnie. Ponadto ja myślę, że funkcja wójta w ogóle była trochę inaczej pojmowana. Dzisiaj to wójt jest chyba tak trochę za bardzo urzędnikiem, który ma obowiązki administracyjne. Wtedy wójt to był po prostu przywódca gminy, który głównym zadaniem chyba było godzenie tych mieszkańców gminy.
I rozmawianie z nimi.
To właśnie robił znakomicie Witos.
No właśnie, jak udało się człowiekowi z gminu, w cudzysłowie mówiąc, z bardzo biednej rodziny, niewyobrażalnie biednej, takiej galicyjsko-biednej, bo takie przed wojną pojęcie i w ogóle w historii funkcjonuje jak galicyjska bieda, udało się dojść do tak wysokich funkcji państwowych?
Tak, mówiono na tą część zaborową, że Galicja i Głodomeria, bo jeszcze poprawnie Galicja i Lodomeria. Galicja i Głodomeria. No ta bieda była, tak jak powiedziałeś, przerażająca. Mieszkali w jednej izbie przerobionej ze stajny. Tą krowę tam jedną, jedyną mieli gdzieś do jakiejś sieni zamknęli. Witos, jak wiadomo, nie miał warunków, żeby chodzić do szkoły. W sumie 4 zimy zaliczył. Ciągle głodny, o tym też pisał. Wspaniałe są wspomnienia.
No właśnie, Witosa. Bo pamiętniki Wincentego Witosa są genialnie
trzy tomy. To w ogóle ktoś, kto nie skończył żadnej szkoły, mógł napisać
to jest fascynujące.
Nie tylko 3 tomy wspomnień, ale 5 tomów pism wybranych. I w ogóle uchodził za... Może słowo orator nie jest właściwe, bo to nie był taki popis słowotwórczy. Witos był bardzo konkretny w tym, co robił, w tym, co mówił. Nie robił nigdy niczego, że tak powiem, nie był celebrytą, jakbyśmy dzisiaj
Dla poklasku nie robił,
dla
tak?
poklasku. Tak samo jak nie był populistą nigdy. To dzisiaj mamy ten, a może mieliśmy już, ale ciągle chyba jeszcze mamy dużo populistów. Nie robił...
Stąpał po ziemi, skoro przez 23 lata był wójtem, został wybrany w 1908 roku, to w pełni jeszcze cesarsko-królewskiego panowania w monarchii austro-węgierskiej, czyli musiał sobie ludzi czymś jednak zaskarbić.
A propos tego stąpania po ziemi, to jest taki też, Rataj o tym powiedział, między innymi, że...
Maciej Rataj, tak, później że, marszałek Sejmu.
Że był włodarzem Sejmu. Jak szedł do mównicy twardym tym swoim takim krokiem, to wszyscy szczekali, że tak powiem. Wiedzieli, że coś ważnego ma do powiedzenia, a nie tylko, że mu minuty przypisali.
Czyli de facto nie wiemy tak do końca, no bo do szkół nie chodził, ale jednak.
To był samoukiem. Dużo czytał, rzeczywiście opisuje.
Teraz to zjawisko, teraz raczej posługujemy się zdalnym dostępem do studiów, w cudzysłowie mówiąc, a wtedy ludzie więcej czasu poświęcali, ucząc się samemu.
Tak.
I zdobywali tę wiedzę.
A jak już sam opanował to czytanie i posiadł, może miał wrodzoną tą pasję czytania, to czytał jeszcze i starszy między innymi swym ojcu, którego bardzo cenił. Uważał go za bardzo rozsądnego. No i ojciec się bardzo wzruszał, chociażby gdy mu czytał o Kościuszce. To może rodzinne mieli też pewne deklinacje.
Czyli jednak zdolności i własna praca doprowadziły go do tych umiejętności, które pokazywał w swoim codziennym działaniu, przewodząc jednak ruchowi ludowemu w okresie międzywojennym, a później rządom.
Ale tych zaszczytów na trzykrotny premier to coś świadczy. Zwłaszcza chyba te pierwsze takie, może niezbyt formalne, ale jakże ważne. Premierstwo, bo to był ten rząd obrony narodowej, tak powstały w sytuacji
ad hoc, tak
ad hoc, ale konieczności pilnej, bo przecież dawała bolszewicka.
Wróg pukał do bram stolicy.
Tak. Jest bardzo jego ładny opis, jak tego dnia miał orać ziemię pod Łubin i wywieźć trochę nawozu. I przybiegł parobek, bo miał już wtedy parobka, co czyli dzisiaj byśmy powiedzieli robotnika pomocnego.
Pomocnika.
Przybył z wiadomością, że jakiś samochód osobowy i chyba jest oficer nawet. No to mówi, niech przyjdzie. No po co miał chodzić, jak miał pilną pracę.
Do wykonania.
Przyszedł oficer, potem już bardzo taki zatroskany i oznajmił, że on otrzymał rozkaz, żeby przywieźć Witosa do stolicy, bo jest pilna potrzeba. Kawał drogi z Wierzchosławic spod Tarnowa jechali całą noc. Dopiero rano byli w Warszawie. No i to było to wezwanie do objęcia premierostwa. Tak przy tej okazji może warto powiedzieć o relacjach Witos i Piłsudski, bo to są takie relacje. No, typu męskiego, jak to się mówi.
Szorstka przyjaźń,
właśnie to chciałem powiedzieć. Jest gdzieś, czytałem nawet niedawno taką opinię Witosa o Piłsudskim, że miał do niego sporo zastrzeżeń. Tych takich z czasów, gdy rodziła się Polska, bo oni byli przecież w różnych opcjach. I potem jak już ustanawiał fundamenty II Rzeczpospolitej, był naczelnikiem państwa, twierdził, że sporo niefortunnie rozwiązał, ale też napisał, że jak już był ten czas wielkiej próby, czyli rok 20, jak się miał okazję przyjrzeć bliżej Piłsudskiemu, to napisał, że jednak widać było na twarzy jakby autentyczność przeżywania, że dostrzegał tą taką głębokie, słowo zaangażowane jest, nie lubię tego słowa, ale takie głębokie przejęcie się sprawą, losem Polski, swoją misją. I nawet wyraził trochę skruchy, że tak krytycznie oceniał Piłsudskiego. No i jest wreszcie ta opowieść, to do końca nie mamy. Nie jesteśmy tak w 100% pewni, ale chyba tak, że był ten moment załamania Piłsudskiego w 20 roku, kiedy mu tam nie pozwolono, utrudniano mu realizację tego planu i wtedy Piłsudski przyszedł do Witosa jako premiera już i z pismem chciał złożyć
dymisję. Chodziło o realizację kontrnatarcia z Nadwieprza.
Tak. Witos rzucił okiem, przeczytał, wziął i schował do szuflady. No i to jest ten właśnie zdrowy rozum Witosowi.
Ojczyzna potrzebowała, oczywiście, nie był czas na
żadne tego typu zmiany. Trzeba było.
A przecież ten polityczny zamiar, powołując Witosa na stanowisko premiera, tutaj był bardzo wyraźny. Chodziło o to, żeby swoim autorytetem Witos przekonał warstwę włościańskiej do zaangażowania się w obronę ojczyzny.
Tak, jednak Polsce potrzebne były te masy żołnierskie, a masy mogły tylko z kosztem jakby wysiłkiem wsi. Trzeba było pozyskać chłopów, którzy byli w pierwszym pokoleniu tak naprawdę Polakami. Bo oczywiście wiemy, że oni mieszkali w Polsce, mówili językiem polskim, ale świadomość taką patriotyczno-obywatelską to właśnie nabywali na tak na dobrą sprawę w końcu XIX wieku. Ci galicyjscy mówili się o sobie ciągle, że są cesarscy, a nie polscy. I rzeczywiście Witos wykonał tutaj, i nie tylko on, ale pod jego przewodem wykonano tą rolę. No, Kościół się do tego też dużo przyczynił. To też jest ciekawe, jak Witos był będąc krytyczny wobec własnego proboszcza. Wchodził do kościoła, ale wychodził na czas kazania. Proboszcz podobnie za dużo polityki i to w złym stylu uprawiał. I był w ogóle dosyć krytyczny wobec też, miał to biskupa Warangi chyba, który z tym totalnie się nie zgadzał. Ale jeśli chodzi o wielkich liderów naszego kościoła, to tu były bardzo dużo jakiejś takiej życzliwości, a nawet pewnych podobieństw. Podobieństwa to zwłaszcza między kardynałem prymasem Wyszyńskim i Witosem. Jak się czyta pisma jednego i drugiego, wypowiedzi, te dotyczące ziemi, dotyczące pewnych tradycji, w ogóle roli wsi, to jest właściwie te same teksty. A Jan Paweł II nazwał Witosa mężem stanu. Dzisiaj lekceważymy sobie ten zwrot.
No właśnie, ten rok witosowski to tak jakoś bezgłośnie mija. Tak, mało było różnorodnych imprez czy wydarzeń, które pokazywałyby znaczenie Wincentego Witosa dla państwa w okresie międzywojennym. No, mam nadzieję, że chociaż w części w naszej audycji postać Wincentego Witosa przybliżymy państwu.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, naszym gościem jest historyk profesor Adam Czesław Dobroński. Wspomnieliśmy o trzykrotnym premierostwie Wincentego Witosa, o sprawowaniu przezeń funkcji wójta Wierzchosławic przez 23 lata. Skończyło się to w 1931 roku z powodu bardzo znamiennych wydarzeń, to znaczy Wincentego Witosa wsadzono do więzienia.
No, najpierw był sąd brzeski. Czyli w Brześciu. Tak, to było oczywiście polityczne czysto zagranie.
No bo musimy wspomnieć, że wówczas na początku, czyli na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, bardzo napięte były stosunki w naszym państwie, w sensie takim, że było dużo strajków, bo była bardzo trudna sytuacja gospodarcza. Protestowali chłopi
sytuacja tu była trudna, bo był wielki kryzys w ogóle
właśnie,
gospodarczy.
Tak, 29 roku.
Trochę to było obiektywne, ale w warunkach polskich w to ucierpiała szczególnie wieś i ta nędza na wsi się pogłębiła, ale na to się nałożyła jakby linia postępowania, politykowania Józefa Piłsudskiego, ponieważ po tak zwanym przewrocie majowym w 1926 roku, gdy wrócił do władzy, to wtedy już nie był socjalistą i szczerym demokratą. Wtedy rzeczywiście po tych pewnie przeżycia, które nim trochę wstrząsnęły po tych pewnych doznanych też i przykrościach.
Nasza demokracja była wówczas trochę krucha. Tak. No, przypomnijmy, że w całym okresie międzywojennym były 33 rządy.
Tak, Piłsudski postawił jednak na rządy autorytatywne, jak mówimy ładnie, kiedyś w okresie PRL-u.
Nieautorytarne.
Lansowano wtedy w ogóle, że albo wręcz faszystowska, albo łagodniej faszyzujące. Co jedno i drugie nie powinno być używane absolutnie. Natomiast rzeczywiście od demokracji odchodził, na pewno odchodził. I tą opozycję po prostu, nie mogąc sobie z nią poradzić.
Stłamsił ją. Zabiegami policyjnymi.
Siłowo. Doszło do aresztowań. No, aresztowany został Witos, mówiliśmy, Witos, który go jakby poubił w 20 roku.
No tak, kiedy był potrzebny, kiedy już był zbędny, to go wsadził jednak do więzienia.
Tak, chociaż też w tych wspomnieniach, ja jestem pod wrażeniem tych wspomnień, to naprawdę jest piękna lektura, to przyznaję, że no, nie był szczególnie jakby szykanowany w tym więzieniu. O nic nie prosił, to miał swoją naturę i swoje zasady. Nawet mówi, jak proponowano dodatkowe jedzenie, to odmawiał, nie chciał się wyróżniać wśród więźniów. Tam były takie sugestie, że mu kiedyś tam coś kazano czyścić. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda.
Łatrynę.
Tak, no tak. Ale wyrok zapadł, 18 lat. Miesięcy, 18 miesięcy. Początkowo to miało być jakieś tam warunki takie, odizolowanie wychowawcze, ale potem sąd apelacyjny ustalił więzienie po prostu. No i to już było naprawdę coś, czego co dzisiaj trudno wręcz zrozumieć. No jak trzykrotny premier, bardzo lojalny Polak, aż do bólu lojalny Polak. Przecież we wszystkich programach Witosa, które tworzył dla Ruchu Ludowego, zawsze jest to pierwsze zdanie: Polska, wolna Polska. Potem jest demokracja, a potem trzeci punkt to był dopiero rola chłopów i warunki dla chłopów. I takiego lidera, polityka ładować się do więzienia, no do tego właściwie nie doszło. Takiego więzienia już tych 18 miesięcy nie siedział, bo został zwolniony warunkowo na pewien czas. I gdy sąd ten kolejny potwierdził właśnie wyrok, to opuścił Polskę, wyjechał na teren czeski i tam...
I tak szczery Polak stał się emigrantem.
Tak, stał się emigrantem. I są też piękne te teksty, jak on... Dobrze mu się tam mieszkało w tych czasach, ale jak on cierpiał. Widział, co się dzieje w Polsce. Widział, jakie są...
No, łącznicy przez granicę często jeździli, przekazywali mu wiadomości, także miał, mimo że był za granicą, miał jednak znakomity wpływ na ruch lodowy.
Z nim, tak wszystko. No, ale nie był sobą, nie miał tej swojej całej otoczki.
No, a przede wszystkim utracił stanowisko wójta. To chyba największy cios. No nie, domyślam się.
Utracił gospodarstwo, a to gospodarstwo już wtedy było, to też wielki. Pierwszy sukces, jaki odniósł Witos, to, że z tego biedaka, z tego, który na dwóch morgach i w tej jednej siące przerobionej ze stajni wyszedł na średniego, porządnego gospodarza. Dokupił ziemi, kupił sprzęty, przodował, jeśli chodzi o technikę i uprawy.
Agrokulturę.
Tak, także dawał przykład całej wsi. To był jego pierwszy sukces. To od tego się zaczęło, zresztą zaczynał się prestiż polityka ludowego. Jak był dobrym gospodarzem, to można by mu było uwierzyć, że będzie dobrze gospodarował w kraju. Trzeba było to.
Znakomity papierek lakmusowy. Panie profesorze, kiedy wrócił z emigracji?
No tuż przed wojną. Też ten powrót był zresztą taki charakterystyczny, bo no, wrócił jakby za przyzwoleniem oczywiście, bo wiedziano o jego powrocie, ale bez legalnego kwitku. W związku z tym musiał się zgłosić na policję. 3 dni był trzymany na policji. Pozwolono mu warunkowo wyjechać do domu. No ale w kraju się zaczęło to już naprawdę niebezpiecznie.
Przygotowanie do wojny.
Tak nawiasem mówiąc, to opowiem taką anegdotę. Anegdotę, no to jest fakt, ale bardzo znamienny. 1 września 1939 roku zmarła żona, ukochana żona Witosa, i podczas pogrzebu, gdy podszedł tam ktoś składać kondolencje, to Witos miał powiedzieć: zmarła żona, ale umiera Polska. 1 września, wojna już wybuchła. No i to jest też, wreszcie przeżył taką jakby, no, tragedię, za mocno powiedziane, ale postanowił pojechać do Lwowa. Był w dobrych kontaktach z Sikorskim. Sikorski mu coś tam mówił o Lwowie, może miał na myśli Przedmoście Rumuńskie, nie wiem dlaczego. I w drodze do Lwowa sam pociąg został zbombardowany. Witos doznał ran, wzięty do szpitala i w związku z tym we wrześniu już nic więcej jakby zrobić nie mógł.
I przez całą wojnę.
Tak, ze szpitala go jakby wyciągnęli, ale to w cudzysłowie, Niemcy. Niemcy, którzy mieli do Witosa też stosunek taki, powiedziałbym, lekko ambiwalentny, to znaczy próbowali go po prostu
wykorzystać.
Uczynić go liderem takiej kolaboracyjnej jakiejś formacji, absolutnie. Nawet do Berlina go w tym celu wieziono, a potem przez dłuższy czas był w stanie, który my określamy, że taki jakby domowy areszt. Trzymano go i w więzieniu trochę w Rzeszowie, potem wożono po różnych miejscowościach, nie pozwalono wrócić do rodzinnej wsi. No i były też próby z drugiej strony, żeby Witosa przerzucić do Anglii. Bardzo tam brakowało to polityka na taką miarę. Nasz wielki kompozytor. Brakowało autorytetu tej miary, zwłaszcza przy tworzeniu Sejmu na emigracji. Ale trzykrotne próby nie dały rezultatów. Nawet chyba się zgodził, żeby wyjechać, ale po prostu te względy techniczne, ten samolot tak nie wylądował, były tam jakieś inne przeszkody.
No i cały czas przez wojnę był w takim swoistym areszcie domowym. Były różnorodne podchody z jednej, z drugiej, z trzeciej strony.
Wiadomo, że miał kontakty z przedstawicielami państwa podziemnego, ale nie mógł się jakby zaangażować.
Za bardzo był widoczny.
Bardzo widoczny.
No i mamy koniec wojny, 45 rok. I no, przychodzi władza ludowa, może jeszcze nie w pełni. Tworzy się rząd Mikołajczyka, właściwie no, nie rząd Mikołajczyka,
rząd
Osóbki Morawskiego.
Na razie Witosa w ogóle chciała, że tak powiem, podkupić ta władza, którą mi nazywamy lubelską, tak trochę infantylnie, czyli PKWN i pochodne. Nawet wpisano bez zgody, wpisano go na przewodniczącego PKWN. To się oczywiście nie tak mu odmówił. I tu byśmy musieli nawiązać już do testamentu Witosa, gdzie mówił chłopom, nie było do końca wiadomo, jak się rozwinie sytuacja. Więc to były takie trochę warunkowe zapisy testamentowe, między innymi a propos Rosji. To wtedy była jeszcze jakby, tak sądził Witos, szansa na potraktowanie z Rosją, ale podkreślał jak równy z równym. No więc wiadomo nam dobrze, że ta formuła była nierealna, nie w tym. Niestety Witos zmarł, no można powiedzieć, za szybko jakby dla rozwoju sytuacji w Polsce, a ruchu ludowego szczególnie, bo umiera 31 października 1945 roku, kiedy tuż po zakończeniu wojny. No i jest ten, może tylko jeszcze zdążymy powiedzieć, bo to tak trochę, jak mówimy o rzeczach niezwykłych, sprawa pogrzebu Witosa. Trzykrotnie chodzili przedstawiciele ruchu komitetu pogrzebowego do kardynała Sapiehy, żeby pochować jednak Witosa na Wawelu. Taka była wola tej całej społeczności chłopskiej. Sapieha, przepraszam za zwrot, trochę mataczył. Początkowo nie, później niby
i
tak.
I nie udało się pochować Witosa.
I
spoczywa
jednak Wierzchosławic, ale...
Dzisiaj gościliśmy historyka, profesora Adama Czesława Dobrońskiego. Nasza audycja jest dostępna w internecie i na platformach cyfrowych. Odsyłam państwa do wspomnień spisanych przez Wincentego Witosa i do jego pism politycznych, bardzo ciekawe. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.